wracamy do tekstu naszego oryginalnego. A nie mówię tego z powodu niedostatku, tak? Czyli mówimy o pewnym obszarze, w którym się ograniczamy. I tutaj oczywiście my rozumiemy, że to nie dotyczy żon pastorów, bo prawda, to zupełnie inny gatunek ludzki, który rzadko kiedy da się ujarzmić. Generalnie nie można mówić kobiecie nie, nie można jej za wiele ograniczać, bo ona się czuje, że po prostu nie może żyć. Kobieta musi czuć, że jest nieograniczona, nawet jeśli jest ograniczona. Czyli to jest takie, też pewna umiejętność tworzenia pewnej percepcji wolności w kobiecie, która sprawia, że ona uważa, że jesteś po prostu genialny i wspaniały. Natomiast ty wiesz, jakie masz granice i ona jakie ma granice. Okej, dobrze. Więc to mały taki komentarz do tego. Nie mówię tego z powodu niedostatku i tutaj jakby wchodzimy w kwestię motywów lidera. Rozpoczęliśmy od tego, że tak naprawdę motywy są czymś rosnącym. Nikt nie zaczyna dobrze od razu. Nikt nie zaczyna dobrze od razu. My mamy różne motywy i przychodzimy do Królestwa i Bóg widzi te nasze motywy. I myślę, że Bóg nie zsyła na nas gromów, kiedy widzi nasze złe motywy. On tylko chce, abyśmy podążali za światłem. Tak? Nie po śmierci, ale teraz, za życia. Podążali za światłem, które On nam daje, bo myślę, że te głosy, które mamy w życiu, są bardzo istotne. Dlatego ja zawsze mówiłem o tym, ale myślę, że każdy pastor powinien mieć w życiu 2-3 głosy w swoim życiu, które mówią do niego. Ludzi, którzy gdzieś z boku są w stanie oceniać to, co się dzieje w jego życiu. Nawet nie tyle oceniać, powiedzmy osądzać, ale dawać pewnego rodzaju światło i wskazówki w sytuacji, gdy jesteśmy blisko. Więc te motywy są czymś rosnącym i nikt nie zaczyna od razu. Źródła zaopatrzenia lidera i pastora. Oczywiście mamy sytuację w kraju, gdzie część pastorów pracuje i ma również kościół, prowadzą kościół. Myślę, że to jest możliwe do pewnego czasu. Myślę, że to jest możliwe do pewnego czasu i myślę, że to może być wola Boża na pewien czas, kiedy zaopatrujemy się sami i pracujemy i służymy. Ale myślę też, że od samego początku Kościół również powinien brać udział w życiu i w służbie pastora. Czyli tu nie chodzi o to teraz, żeby miał może, nie wiem, jaką wypłatę, bo to być może jest niemożliwe, ale każdy dobry Kościół powinien wspierać od razu służbę pastora. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię teraz do tego grona tutaj, ale też wiem, że płyty pójdą w różne miejsca, więc też staram się objąć tych wszystkich, których być może to dotknie, bo będą też osoby, które będą tego słuchały, które pracują i które muszą godzić jedno i drugie. I teraz w momencie, kiedy zaczynamy mieć wypłatę z kościoła, zaczynamy poruszać się w takim obszarze, jak na przykład ile ta wypłata ma wynosić. Zaczynamy zadawać pytania, ile mogę z kościoła wziąć. To jest bardzo ważne, kiedy rozpoczynamy, żeby rozpocząć dobrze. Nie zawsze możemy rozpocząć dobrze. Ja rozpocząłem bardzo źle. Rozpocząłem źle, ponieważ rozpocząłem w ten sposób, że kiedy zacząłem pracować na tak zwanym etacie, to nie był etat, nie miałem określonej kwoty, tylko miałem pierwszą ofiarę w miesiącu. Pierwsza ofiara w miesiącu była dla mnie, a pozostałe były dla kościoła. Więc pamiętam, pierwsza ofiara dla mnie to była ofiara, ja pracowałem jako nauczyciel wcześniej i zarabiałem, powiedzmy, strzelam, 1100 zł, to była moja wypłata i później pierwsza ofiara to było 1800 zł. Gdzie kiedy 1800 zł dostałem, a 1100 było normalnie, jak zarabiałem, to myślałem, że teraz naprawdę Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Halleluja. I oczywiście w tej dobroci Bożej się tak taplałem przez jakiś miesiąc, opowiadając ludziom naokoło, jak Bóg jest dobry. I w momencie, kiedy mówisz, jak Bóg jest dobry dla ciebie, ludzie zaczynają myśleć sobie, no aż tak dobry to on nie może być przecież, bo to w życiu też sprawiedliwość musi być, prawda? Bo my mamy ciężko, to przecież nie może być jemu też tak lekko, niech pożyje tak jak my. Więc pamiętam, że kiedy miałem pierwszą wypłatę 1800, tak strzelam w tej chwili, nie wiem dokładnie jakie były to kwoty, ale to mniej więcej taki był rozrzut, to kolejny miesiąc pierwsza ofiara była gdzieś 300 zł. 300 zł to była korekta, więc nastąpiła korekta. Więc w momencie, kiedy dostałem tą korektę, pomyślałem sobie, mój Jezu, teraz to przeżyję ledwo tydzień. Oczywiście to nie była właściwa forma. Wydaje mi się, że nie można w ten sposób zaczynać. To był błąd, ale tak zacząłem. Później oczywiście były wypłaty. Wypłaty na początku były przez nas ustalane jako przywództwo pewnych możliwości. Zasady może podam pewne ogólne, które są ważne. Ogólnie wypłaty na, powiedzmy tak, wypłaty nie powinny być większe niż 50% dochodu. Nie powinny być przychodu, tak, przychodu kościoła. Powinniśmy oscylować w tym, oczywiście to zależy też od tego, jak duże mamy rachunki w kościele, dlatego że czasami możemy mieć duże rachunki. Są ludzie, którzy wynajmują salę bardzo drogo. Powiedzmy, Wrocław ma salę za 12 tysięcy złotych miesięcznie. No to jest, powiedzmy, załóżmy strzelam, bo może być tych osób tam więcej, ale załóżmy 200 osób, 12 tysięcy miesięcznie, no to jest kawałek grosza. Natomiast powiedzmy mamy inny kościół na Śląsku, który powiedzmy ma 200 osób i za salę płacą 2,5 tysiąca. Co prawda ci mają na stałe, a ci wynajmują na godziny tylko na niedzielę, no ale jednak jest różnica między 12 a 2,5. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale Wrocław to jest metropolia finansowa. Wiecie, to zależy jak na to spojrzymy. Tak? To zależy jak na to spojrzymy, bo czasami patrzymy na pewne metropolie finansowe i oczywiście są ludzie, którzy zarabiają pieniądze. Powiedzmy, kiedy patrzymy na Warszawę, wiemy, że tam ta średnia wypłat jest inna niż powiedzmy w Koszalinie. No to już w ogóle jest bardzo interesujące, czy w Słupsku, to nie wiem jak Słupsk stoi, ale to mniej więcej jesteśmy w podobnych tutaj wielkości miast. Każdy wiem, że jest w lepszym miejscu. Na pewno. Ale wiecie, ludzie, którzy się gromadzą w kościele są bardzo różni. Są bardzo różni. Są ludzie, którzy powiedzmy zarabiają po 15 tysięcy i są ludzie, którzy zarabiają po 1500 zł. A są tacy, którzy w ogóle nie zarabiają. Też takich mamy. Więc ten budżet jest różny i naprawdę trzeba umieć budżet kościoła właściwie układać, żeby był bezpieczny. Dobrze jest, oczywiście ja wspomnę tylko o tym, dobrze jest, kiedy w budżecie tworzymy pewnego rodzaju rezerwy. Tak? Czyli kiedy mamy przynajmniej tą rezerwę na jeden miesiąc. Czy jesteśmy w stanie zrobić 2-3 miesiące rezerwy? Pewnie tak. Natomiast to wszystko zależy od dynamiki rozwoju Kościoła. Dlatego, że ja patrzę na nas i z ręką na sercu nam się jeszcze nie udało tego zrobić. Czasami mieliśmy jakiś miesiąc do przodu, czasami dwa. Jak mieliśmy 2 miesiące do przodu, to myśleliśmy, że jesteśmy mega bogaci. Natomiast szybko wydajemy pieniądze, tak? Bo prowadzimy działalność tutaj też i w telewizję i inwestujemy w budynek cały czas. Być może nie zauważacie tego, ale to są pieniądze, tak? Nawet takie zrobienie sali, jak teraz ostatnio zrobiliśmy. Batka, będziesz pamiętał, kiedy myśmy zrobili salę teraz? Dużą tam robiliśmy malowanie i tynkowanie i 2 miesiące temu. To kosztowało nas chyba 8 tysięcy. Tylko żeby zrobić ściany. Proszę? I teraz robimy światła i powiedzmy to będzie kosztowało też w zależności od tego, czy będzie trochę lepiej, czy nie. Jeśli będzie trochę lepiej, to pewnie z 15 tysięcy. Tak? Więc teraz mówimy 7 tysięcy na to, 15 tysięcy na to i teraz chcemy zrobić, już ustawiamy na maj, żeby zrobić łazienki. Tak? Łazienki oznacza 10 tysięcy. Dla nas, żeby zrobić je przed konwencją, musimy je zrobić. Więc wiecie, kiedy myślimy sobie w takich kategoriach 15, 10, 8 i dodatkowo jeszcze kilku ludzi tutaj zatrudnionych, no to się robi z tego pieniądz i robi się z tego budżet. Musimy być bardzo ostrożni w tym, a z drugiej strony też chcemy inwestować, bo chcemy dynamicznie się rozwijać, więc w każdej inwestycji, kiedy myślę o Kościele, każdy Kościół powinien inwestować w rzeczy o tak zwanym najszybszej stopie przychodu, czyli starajmy się inwestować w rzeczy, które realnie wpływają na to, co robimy, żebyśmy mogli naprawdę widzieć, że ta nasza inwestycja wpływa na to, co się dzieje, na rozwój Kościoła. Oczywiście, kiedy patrzymy i mówimy o rozwoju Kościoła, nie mówimy tylko o rozwoju tłumu, bo wczoraj sięgnęliśmy również takiego tematu wieczorem, już przy samej kolacji, jak coś, co chciałbym jakby rzucić, to być może to na płytach pójdzie do innych pastorów, czegoś, co byśmy mogli nazwać pewną gęstością Kościoła. Tak? Czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o to, ile masy zbierzemy, ale jaka jest gęstość tej masy, którą mamy. Czyli jacy ludzie są, jak są wyedukowani, jak chodzą z Bogiem, jaka jest ta materia, która przychodzi, tak? Czy przychodzi do nas, powiedzmy, 300 szaleńców, którzy wpadają tylko, zmłócą toalety i idą do domu? Czy mamy, powiedzmy, 200 czy 300 odpowiedzialnych ludzi, którzy chcą służyć, którzy przygotowują się na to, żeby służyć więcej, którzy zaczynają prowadzić rzeczy, bo to też ma znaczenie, tak? Wierzcie mi, czasami to tak jest, ale to wymaga kilku lat, żeby dobrze człowieka wykształcić i żeby on doszedł do jakiegoś miejsca w swoim rozwoju. Kilku lat co najmniej. A jeśli miałbym być szczery, to człowiek zaczyna tak naprawdę dojrzewać od 10 roku. Chodzenia z Panem. Ja wiem, że źle to brzmi, ja wiem. Chciałbym, żeby to było szybciej. Ale to troszeczkę jest też problem z tym, że my w kraju, ponieważ mamy bardzo niewielu ludzi, którzy uczyli się życia, tak naprawdę, kiedy zapraszamy ludzi do Królestwa Bożego, my musimy uczyć ich wszystkiego. Prawie, że wszystkiego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale prawie, że wszystkiego. Bardzo wielu ludzi nie radzi sobie tak, osobiście ze swoim życiem. Nie radzą sobie ze swoimi rodzinami. Nie radzą sobie z finansami. Bardzo niewielu ludzi jest takich, którzy po prostu sobie radzą. Są świadomi tego, że sobie nie radzą, więc przychodzą do Królestwa i teraz my chcemy ich od razu użyć do czegoś, bo są człowiekiem, są chętni i tak dalej, ale okazuje się, że bardzo niewielu ludzi z tych, którzy przychodzą, możemy użyć do czegoś. Nawet się okazuje tak, że mamy człowieka, który wydawałoby się, że ma tylko przy drzwiach stać. No tak, ale on odstrasza ludzi ogólnie. No. I teraz taka prosta czynność, jak stój przy drzwiach i się uśmiechaj. No to teraz, jak mu tego uśmiechu nie przykleisz, to on go nie ma. No bo on jest nieszczęśliwy, tak? No i teraz jak nieszczęśliwy człowiek ma stać przy drzwiach i witać ludzi nawet, tak? On nie ma żadnej ekspresji w sobie. On nawet nie wie, co on tam robi. A jeszcze mamy... To jest jedna rzecz. A jeszcze plus do tego mamy fałszywe koncepcje, które się nakładają na to wszystko. Czyli to, jak my w Polsce funkcjonujemy. I tak naprawdę wszystkiego uczymy ludzi po kolei. Więc budżet Kościoła... Dobrze jest, kiedy powiedzmy te 30-40% to byłoby wspaniale, kiedy możemy inwestować dalej w to, co robimy. W tym jest wypłata pastora i wypłata ludzi, którzy zaczynają pracować przy pastorze. W Stanach jest taki model, że najpierw zatrudnia się pastora, a później zatrudnia się lidera uwielbienia. Nie wiem, czy to jest dobry model. Ja analizowałem to, zastanawiałem się nad tym. Wiecie, są pewne rzeczy kulturowe. U nas najczęściej zatrudnia się kogoś do biura, tak? Kto jest w stanie rzeczy opanować. Tam się zatrudnia lidera uwielbienia. Zostawmy to pewnym takim, powiedzmy nawet narodowym rzeczom, tak? Co my tutaj mamy, to jest bardzo różnie. Nie wiem, jak było w waszych kościołach. Andrzej, kogo zatrudniliście zaraz po tobie? Lider uwielbienia był? Ministrator? Ale razem zatrudniliście ich, czy w jednym czasie? Szkoła biblijna? Od wszystkiego kogoś, tak? Tak. Prac zewnętrznych. No to jest dużo, tak? Większość z nas nie zaczyna w tym miejscu, tak? Większość zaczyna od tego, że jak ma na wypłatę dla pastora jest cud wielki, o szczęście niepojęte, a później mamy kolejne rzeczy, które nakładamy na to wszystko. Bardzo dobrze jest, kiedy mamy audyt zewnętrzny, jeśli chodzi o sprawdzanie budżetu. Ja zachęcam wszystkich do tego, aby w to, ile zarabiasz, miał wgląd również człowiek, który mówi do twojego życia. To jest dla nas bardzo bezpieczne. Wiecie, kiedy ja mam kogoś z zewnątrz, jestem chroniony, ja się czuję bezpieczny. Pamiętam, jak z pastorem Rickiem Rennerem rozmawiałem też i z pastorem Tonym, kiedy oni przyjechali, ale pastor Rick Renner na przykład bardzo szczegółowo mnie pytał. Mówi, dokładnie powiesz mi krok po kroku, jak zbudowałeś dom. Skąd były te pieniądze? Wszystko po kolei. Bo to są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy, żeby ktoś mógł powiedzieć, okej, w porządku, widzę, że Pan jest z tobą. Albo w jaki sposób funkcjonujesz? Jak wyjeżdżasz? To kto za co płaci? Jak to jest opłacane? Taki audyt zewnętrzny jest bardzo ważny. Dlatego, że w tym wszystkim musimy być ostrożni. Bo wiecie, serce człowieka, ono tak gdzieś schodzi samo i potrzebujemy kogoś, kto trzyma nas. W momencie, kiedy zaczynasz odnosić jakikolwiek sukces w głoszeniu, będziesz miał pokuszenie, żeby zrobić rzeczy dla pieniędzy. Bo nagle się okazuje, że czujesz, że jesteś wydolny finansowo, żeby rzeczy zrobić. I trzeba tak naprawdę zewnętrznego, silnego głosu w naszym życiu, który nam mówi i bardzo mocno pracuje nad tym. Dlatego też powiem tak, im wyżej jesteś w służbie, tym ofiary są większe, ale później maleją. I tak powinno być. Kiedy mówię maleją, pozwólcie, że wytłumaczę. Kiedy Kenneth Copeland, ja będę z wami bardzo otwarcie mówił, dobrze? Kiedy Kenneth Copeland jedzie do pastora Ricka Rennera, pastor Rick Renner płaci mu za bilet ekonomii. Jeśli chce lecieć pierwszą klasą, to jest jego własny koszt. Oczywiście, że lata pierwszą klasą, ale to jest już jego własny koszt. Dlaczego? Dlatego, że my nie chcemy łupić Kościoła, uznając rzeczy za nasze prawo. Czujecie? I teraz ktoś może zadać pytanie, no ciekawe, jakie honoraria są. Pan prowadzi ludzi różnie, ale kiedy mówimy o Kościele, honorarium jest najczęściej $2000. Wiecie, $2000 to nie jest honorarium, mega honorarium, za którym warto lecieć przez ocean Kennethowi Coplandowi. Tak? On pijąc kawę poranną więcej ma dochodu niż lecąc do Moskwy. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że konsekwentnie w rozwoju my nie przestajemy żyć w wierze. My uczymy siebie samych i siebie nawzajem, że Królestwo Boże ma priorytet. Więc my chcemy przesuwać Królestwo Boże i wierzyć Bogu o zaopatrzenie dla nas. Jeśli ktoś będzie poruszony i powiedzmy, pojadę do pastora Andrzeja. Kiedy jadę do pastora Andrzeja, to jest bogaty kościół. Tak? Ja nie mogę oczekiwać i myśleć sobie tak, pastora Andrzeja będę, to w takim razie na pewno dostanę, ja mogę dostać 10 tysięcy, jakbym dostał. To byłoby genialnie, bym sobie tu zatkał, tam zatkał i przeżył tu jeszcze i fajnie było. Jeśli wkradnę się w taki motyw i tak będę nazywał to wiarą albo moim prawem, tak naprawdę nie myślę o królestwie. Jadąc tam, muszę myśleć, co ja mogę zostawić najwięcej tam i wierzyć Bogu, niezależnie od tego, cokolwiek dostanę, jeśli dostanę 500 zł, chwała Panu, jeśli dostanę 1000 zł, chwała Panu, jeśli dostanę 1500 zł, chwała Panu, jeśli dostanę 5000, chwała Panu, jeśli to jest w Jego sercu, jeśli, ale teraz Jego serce musi być takie, nie może zniszczyć Kościoła dla mnie, i dla mojej przyjaźni. On musi myśleć przede wszystkim o rozwoju królestwa, za które on odpowiada przed Bogiem, a nie o mnie jako o przyjacielu. Bo my będziemy przyjaciółmi niezależnie od tego, tak? Jak to będzie funkcjonowało. Więc Królestwo Boże to nie jest królestwo mafii, że się teraz znamy i teraz ja wiem, że jak tam pojadę, to będę miał więcej, jak tam pojadę, będę miał więcej, jak tam pojadę, to nie będę miał nic. Dlatego, że dobrze jest i zdrowo żyć tak, jakbyś nie miał nic. Muszę powiedzieć wam, że dobrze jest dojść do miejsca w życiu i to jest miejsce w wierze, że gdziekolwiek jedziesz, w ogóle nie musisz myśleć, czy coś otrzymasz, czy nie. W ogóle to nie wchodzi jakby w kalkulację. Jesteś wdzięczny za wszystko i gotowy na wszystko. Czyli jestem wdzięczny za cokolwiek dostanę, ale gotowy, żeby pokryć wszystko samemu. I jeszcze zostawić coś tam, gdzie jestem. To jest właściwy motyw i tego powinniśmy się trzymać, tego powinniśmy się uczyć. To nie jest tak, że w momencie, kiedy kościoły będą w Polsce w przyszłości miały 10 tysięcy, to jest wspaniale, żeby tam być. Wiecie, kiedy ktoś głosi u Joela Osteena, wiecie, jaką ofiarę dostaje? $300. Bo to nie jest mafia. Że teraz, jak jesteś w dużym miejscu, to dostaniesz nie wiem co. Więc w pewnym sensie mi się nie opłaca głosić u Joela. Tak? Wolę pojechać gdzie indziej. Do pastora. No, gdzie indziej. No może tak to ujmijmy. Rzeczywiście jest jednak tak, że w momencie, kiedy bym wziął tam ciężarówkę książek i głosił, to jest troszeczkę tak, jak Dwayne White i Tony Mirrell lecą na konferencję do Anglii robioną przez Stewarda Bella. Tam jest 12 tysięcy ludzi i honorarium, pokrywają bilet, tak, ekonomię, tak, i dostajesz 300 funtów, tak. Ale jak masz materiały, to sprzedasz je na 12 tysięcy funtów w płytach i w tym wszystkim, co masz. I to jest dla służby. I to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe. I to nie są twoje pieniądze, to są pieniądze, które idą dalej w służbę. I myślę, że to jest bardzo ważne, aby jakby trzymać swoje serce we właściwym miejscu i aby rozumieć, że tak naprawdę Królestwo Boże to nie jest rosnąca mafia, tylko to jest budowanie Królestwa, budowanie w jego sercu, a Bóg będzie nas zaopatrywał i znajdzie drogi. Znajdzie drogi. Znajdzie drogi, żeby zaopatrzyć ciebie. Myślę, że w Jezusie nie widać w ogóle takiego obciążenia, że teraz On musi coś dostać od ludzi. Ale czasami ryba, która miała w sobie złoto, wystarczała. I w Królestwo tak jest zaopatrywane przez cały czas. Przez jakieś dziwne, małe lunche i przez jakąś rybę, która ci się trafi. I tak to właśnie funkcjonuje. My nie wiemy, jak to jest, ale Bóg tak to kształtuje. I chodzi tutaj o pewną protekcję mojego serca. Ile dostaję, powinno być kształtowane przez ludzi z zewnątrz i kilka osób w środku przynajmniej powinno wiedzieć, nie cała grupa. Myślę, że nie jest dobrze, kiedy pastor mówi, zarabiam 2,5 tysiąca, bo to nie powinno nikogo obchodzić w takim złym znaczeniu. Wiecie, niektóre rzeczy publicznie nie jest dobrze mówić. Niektórzy pastorzy, wiecie, czasami słyszałem o tym, że się robi jakby zebrania finansowe, tak? I teraz ktoś patrzy, że pastor w ciągu roku zabrał 30 tysięcy złotych. Wiecie, no to nie jest jakaś mega pensja też, powiedzmy sobie, no ale jest to jakaś pensja. 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. I teraz dla kogoś to jest, on widzi 30 tysięcy, mój pastor zabrał i mnie nie odwiedził? Wiecie, ludzie przekładają to w tą stronę. Dlatego nie chodzi o teraz spowiedź powszechną tego typu, ale o to, że w kościele ludzie wiedzą, że ktoś też czuwa nad tym, dba o to, żeby rzeczy były robione we właściwy sposób. Często się zdarza tak, że mamy pracującą drugą połowę, czyli żony pastorów pracują i dodają do tego budżetu domowego. I tak również to funkcjonuje i w bardzo wielu miejscach tak funkcjonuje i to jest również prawidłowe. Nie zawsze możemy zatrudnić żonę w kościele do czegoś, ale jeśli, pamiętam jak pastor Douglas mówił, że pierwszą osobę, którą powinien zatrudnić, to jest twoja żona. Nie wiem, czy dzisiaj po latach się zgadzam z tym. Wydaje mi się, że to wszystko wymaga jakby przeanalizowania. Dlatego, że w momencie, kiedy żona zarabia 15 tysięcy w jakiejś firmie, ty ją masz zatrudnić na 2,5, no to nie jest dobrze. Albo na 1000 zł dać jej w swoim, tak, miejscu. Więc czasami to jest kwestia pewnej rzeczywistości, którą mamy, w której żyjemy i musimy ją analizować i każdy przypadek jest inny. Nie ma tutaj kodu, że teraz to tak ma wyglądać. Jest pewien kod wynikający z etyki. Na pewno jest ważne, aby pastor nie był osobą, która po prostu mówi, no w tym... Pamiętam, ja spotkałem kiedyś takich pastorów i zadałem im pytanie, no powiedzcie mi, ile zarabiacie. To znaczy, ja nigdy nie pytam o takie rzeczy, ale ci ludzie akurat powiedzieli, bądź głosem w naszym życiu i bądź pastorem. No więc ja mówię, okej, powiedzcie mi o swoich finansach, ile zarabiacie. I dostaję odpowiedź, ale co to znaczy, ile zarabiamy? Ja mówię, no ile dostajecie z kościoła? No ale jak ile dostajemy z kościoła? No tyle, ile potrzebujemy. Ja mówię, zaraz. Nie rozumiem. To znaczy, tyle, ile potrzebujecie, to dostajecie czy bierzecie? Jak to jest? No bierzemy, no jak potrzebujemy 6 tysięcy, to bierzemy 6, a jak potrzebujemy 9, bo mamy taki miesiąc, no to bierzemy 9. Wiecie, ja powiem wam szczerze, ja wtedy zarabiałem 2,5 tysiąca złotych. I ja pomyślałem sobie tak, ci ludzie biorą 6 w najmniejszym czasie, ale jak potrzebują to 9, pomyślałem sobie, to jest interesujące. I teraz jak mogę uczyć ludzi wiary, nie mając samemu ograniczonego budżetu, tylko mając dostęp do, za przeproszeniem, koryta. I teraz ci ludzie mówią, tak, to takie proste, wierz po prostu Bogu. A ja powiedziałem, okej, to w takim razie teraz zastosujemy pewną metodę. Dobrze, to w takim razie postarajcie się ograniczyć tych 6. Widzicie, 6 tysięcy złotych w dalszym ciągu nie jest zła pensja na polskie warunki, na pastora. Okej? No nie jest to najgorsza pensja dla pastora w Polsce. Więc pomyślałem sobie, zrobimy tak, no 6 tysięcy, ograniczcie się. Po miesiącu jest niemożliwe. Żyjemy w ubóstwie. Bieda nas zaskoczyła. Koniec z nami. Ja myślę sobie, no to już jest właśnie koniec. No koniec już jest. Więc teraz, wiecie, najgorsze to było to, że metoda polegała na tym, że skoro ja powiedziałem 6 tysięcy i oni się nie zmieścili w 6, to resztę ja dopłacę. No ale ja nie chciałem dopłacić. No to skończyliśmy ze sobą. Rzucili mnie. No ale tak to już jest. Źródło zaopatrzenia i mają 9. Przez wiarę sięgnęli wyżej. Wiara w dalszym ciągu ludzi i wiara lidera jest w dalszym ciągu istotna. I w 2 Koryntian 13:5 czytamy takie słowa. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. To jest, trzeba we właściwy sposób umiejętnie włożyć termometr i zbadać temperaturę swojej wiary, zbadać stan swojej wiary. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Czyli sami poddajemy siebie próbie w wierze o zaopatrzenie. Sięgamy po to, co jest dla nas, a nie po to, co jest dostępne. Będąc pastorem, liderem, szefem w firmie, będziesz miał wiele, nazwijmy to, możliwości. Na przykład, kończy się ta konferencja, zostało trochę ciasta. Pakujcie do mnie do domu to ciasto. Pakujcie do mnie. No bo to są możliwości. Czy wiecie, w pewnym sensie mam prawo do czegoś. Ale co innego jest mieć prawo, a co innego jest korzystać z tego prawa. Co innego jest czuć, że mam prawo do rzeczy, a co innego jest brać samemu. To jest to, co mówiłem, co było w Jezusie. W Jezusie było to, że mimo iż mógł, tego nie zrobił. I to jest bardzo istotne, aby trzymać tego typu charakter, mimo iż mogę. Więc mamy dostęp często do rachunków za telefon, tak, ktoś nam opłaci, czy mamy dostęp do paliwa, teraz jak to zatankuję, tak? Jak tankuję za swoje, to do jednego kliknięcia, jak tankuję za kościelne, to 5 razy musi mi odbić i muszę wylać na te... Wiecie, to są takie drobne rzeczy. We wszystkich tych rzeczach jest istotne, jakie jest moje serce. Dlatego, że jako przywódca będziesz miał również dostęp do jedzenia, do pieniędzy na podróż. Tak, czasami jadę, Beatka da mi 20 euro albo 50 dolarów. Tak, wysyła mnie za ocean, daje mi 50 dolarów. Pastorze, jesteś wyposażony. Aleluja. Ale to rzeczywiście tak jest. I teraz później jak wracam, to mówi, na co wydałeś to? Gdzie są paragony? I ja zawsze wtedy ściemniam i mówię, to chyba była kawa, a tu były 2 kawy, a tutaj była jeszcze 1 kawa i bułkę zjadłem. No dobrze, w porządku, wierzę ci, nie? Patrzy tak na mnie, no dobrze. Więc wiecie, no spowiadamy się z tych 20 euro czy 50 dolarów. Robimy te rzeczy, bo to jest bardzo istotne, tak? Szczególnie kiedy, powiedzmy sobie tak, w naszym obszarze budżetu 20 euro to nie jest jakiś wielki wyczyn, tak? Czy jakiś tam, nie wiem, jaki mega pieniądz, tak? Często dostaję go w torebce, tak? Monety. Czasami jak jadę do Berlina, dostaję torebeczkę, proszę pastorze, nie? Żebyś miał na bułkę tu, na parking tu, tak? No, bo tak jest. Czasami ludzie przyjeżdżają, dają jakieś tego typu drobne rzeczy, więc teraz to się wszystko skrzętnie zbiera, liczy i to jest wyprawka. Ciężarek, żebyś we właściwym miejscu był. Ale tak to jest, wiecie, i mając dostęp do różnych rzeczy, musimy uważać na nasze serce, badać siebie, sprawdzać, co, za czyje. Dlatego, że można naprawdę w tym popłynąć, jeśli człowiek nie bada siebie. Okej. I parę słów na temat błędów w obszarze osobistych finansów. Jednym z głównych rzeczy, o których mówiłem, to jest w czasie zbierania. To jest zbieranie w kryzysie. Zbieranie w kryzysie. Najgorsze jeszcze, jak się nałoży na to twój osobisty kryzys. Więc teraz, posłuchajcie mnie. Trzeba uważać, kiedy nie ma pieniędzy na wypłatę. Kiedy nie masz pieniędzy na wypłatę, bo ludzie nie dali takiego budżetu, jaki powinni dać, musisz dbać o to, w jaki sposób mówisz o tym. Dlatego, że my czasami możemy nałożyć na to naszą własną złość na tych ludzi. Bo toż przecież oni powinni o mnie zadbać. Pamiętam, jak jeden pastor kiedyś wyszedł i powiedział, ja już więcej nie będę tak pracował i tak żył. I nazwał wszystkich darmozjadami. Wiecie, człowiek może naprawdę żyć w napięciu. I to napięcie trzeba uważać, żeby nie wyrzucić na innych ludzi. Jednym z kolejnych błędów takich finansowych to jest pożyczanie pieniędzy od osób z Kościoła. Wiecie, kiedy żyjemy w relacji z innymi ludźmi I ja nie mówię tutaj, pożycz dwie dychy, bo wiesz co, na chwilę muszę. Potrzebuję 20 zł. Masz 20 zł? Tylko mówię, wiesz co, naprawdę nie mam kasy. Pożyczysz mi 50 tysięcy? Bo muszę tam załatwić sprawę. I teraz, wiecie, problem jest taki, że w momencie, kiedy pożyczysz od kogoś, do kogo głosisz, jak chcesz mu mówić, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. A ten człowiek siedzi i myśli, to ja jestem. Ja myślę, że bardzo trudno jest mówić na temat wiary w momencie, kiedy pożycza się w swoim własnym miejscu. W ogóle niedobrze jest pożyczać. Pożyczanie myślę, że jest po pierwsze ostatecznością, ale to wyniszcza bardzo wiele morali międzyludzkich. I trzeba umieć dbać o te morale. Morale i zaufanie są fundamentem Kościoła. Czynienie z moich osobistych problemów finansowych problemu dla innych, aby poczuli się odpowiedzialni. Wiecie, kiedyś jeździłem do różnych krajów, między innymi byłem w jednym z krajów tak zwanego bloku wschodniego i spotkanie miałem tam dla pastorów z tego bloku. Później już mnie nie zaprosili, bo stwierdzili, że jestem zbyt radykalny. Ale wiecie, te pastorzy tych kościołów, to nie były wielkie kościoły, 30, 25, ktoś tam miał 17 osób, ktoś tam miał 40, a jak miał 50, to już był mega kościół i już miał trzech w obstawie. I teraz życie tych ludzi, tych pastorów było bardzo interesujące, bo oni na przykład robili tak. Jak mi się zepsuła pralka w domu, to dzwonił do kogoś z kościoła i mówi, przepraszam, ja jestem twoim pastorem, zepsuła mi się pralka. I wiecie co? Oni nauczyli ludzi, że ci ludzie mówili, Boże, pastorowi się zepsuła pralka, a on jest moim pastorem, ja muszę mu kupić pralkę. Więc teraz ci ludzie chodzili i kupowali pralki. Pralkę temu, samochód temu. Nie mam pieniędzy teraz na czynsz. Pastor nie ma pieniędzy na czynsz. Musimy mu dać na czynsz. Wiecie, i to powodowało, że ci ludzie żyli jak takie małe guru. Jeśli twojemu pastorowi popsuje się pralka, zaoferuj, że wybierzesz mu ciuchy w swojej. Ale nie kupuj mu pralki, jeśli pan ci nie mówi. Ale problem jest, kiedy my czynimy ludzi odpowiedzialnych za nasze błędy finansowe i my siedzimy w domu i mówimy, ja jestem w kryzysie, ciężko, ludzie nie dają i po prostu jest ciężko. No właśnie, no. Nikt nie ma lepiej. No. Wszyscy mamy łaskę i w niej dostępne wszystko i przez wiarę mamy otrzymać wszystko. Więc życzę wszystkim, aby spotkali ludzi wiary. Dlatego, że odpowiedzią dla nas jest wiara. Błędem jest pożyczanie i kombinowanie. I wiecie, każdy z nas może popełnił taki błąd. Ja nie mówię, że nikt z nas tego nie zrobił, czy nie może zrobić w jakichś sytuacjach. Tylko musimy uważać na to. Trzeba umieć zaradzić, gdy jest kryzys. Nieumiejętne zarządzanie osobistymi finansami. Pamiętam, kiedyś miałem taką okazję być obok jednego pastora i ktoś podszedł do niego, kto pracował dla niego i mówi, pastorze, ja już nie mam co jeść. Czy masz jakieś pieniądze? Nie mam. Dzisiaj nie. Ale ten człowiek pracuje dla niego, ale głoduje. Nie mam. My wsiadamy do samochodu, jedziemy do restauracji. I wiecie co? Ja wiem, że podaję wam teraz ekstremalny przypadek. W większości tak nie jest. Nie ma. Większość pastorów to wspaniali ludzie są. którzy więcej dadzą niż zabiorą. Ale zdarzyły się takie przypadki. Ja nie mogłem jeść. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Byłem wtedy zbyt młody, żeby cokolwiek jeszcze powiedzieć, tak przynajmniej mi się wtedy wydawało. Chociaż może zabrakło mi odwagi, żeby komentować rzeczy. Ale to były moje obserwacje. Nadmierne wskazywanie na swoją hojność. Opowiadanie o tym, jaki jestem hojny. To znaczy, wiecie, w tym też jest pewien balans. Bo tu nie chodzi o to, żeby ludzie nie wiedzieli w ogóle nic. Bo gdy ludzie nic nie wiedzą, to nic nie wiedzą. Czasami trzeba ludzi wprowadzić w praktykę i pokazać, jak to naprawdę jest. Wiecie, czasami ludzie w ogóle nie mają wyobrażenia, jak to wygląda. Więc nie chodzi o to, abyś za każdym razem mówił: dzisiejsza ofiara, pastor. Pastor dzisiaj 200. Nie chodzi o to, żeby ludzie widzieli twoją każdą ofiarę, ale jeśli ludzie nie wiedzą w ogóle o zakresie finansowym, to mają wrażenie, że ty cały czas tam złotówkę wciągasz w tą i kleisz w kopertę. Więc zakładają, że może nie, ale trzeba poruszać się również umiejętnie w obszarze finansów. Czyli mówimy, słuchajcie, jeśli na przykład zebralibyśmy, jeśli każdy dałby po 100 zł, to na tym spotkaniu zbierzemy, na przykład jutro, gdybyśmy zebrali po 100 zł, gdyby każdy dał po 100 zł, to mamy zapłacone wszystkie światła naraz i to te dobre. Aleluja! No ale my wiemy, że nie wszyscy mogą dać 100 zł. Ale dobrze jest, kiedy celujemy i mówimy, słuchajcie, to kosztuje 3000 i potrzebujemy 30 osób po 100 zł, które dadzą po 100 zł. Ja będę pierwszy. Więc nagle ludzie też uczą się operowania w pewnych kwotach, bo gdy ludzie nie wiedzą o pewnych kwotach, nie wiedzą. Nawet czasami dobrze jest, kiedy wiedzą, ile mamy kosztów, jakie mamy wydatki, że ogrzewanie na przykład to jest 4200 w miesiącu, którymś tam nam przyszło, nie pamiętam, który. Styczniu, tak, czy grudniu. 4200 samo ogrzewanie, a 2700 czy 2900 był prąd. Więc wiecie, to są takie tylko dwa rachunki z tych, które są. No i to są jakieś znaczące. Latem już ich nie ma, ale powiedzmy zimą jeszcze są. Czy to jest dużo, czy to jest mało, wszystko jest relatywne w zależności od budżetu. Więc ludzie muszą umiejętnie słyszeć i rozumieć, jakie są kwoty, ale musimy uważać, jak my umieszczamy siebie w tym. Czyli dobrze jest, kiedy ludzie wiedzą, że jesteś dawcą, ale nie jest dobrze, kiedy wiedzą o każdej ofierze, którą dasz. I akcentowanie swojego dawania czasami pogarsza sytuację, a nie polepsza. Apostoł Paweł, mówiąc do Tymoteusza, powiedział takie słowa. 1 Tymoteusza 4,12. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Czyli to jest odpowiedzialność każdego z nas jako lidera. Odpowiedzialność bycia wzorem w wierze. Ja chcę ludziom dokładnie powiedzieć, jak wierzyć. Jak to jest wierzyć o coś. A czasami to jest kwestia pewnej nawet mądrości. Pamiętam, kiedy spotkałem jednego pastora w Polsce. Powiedziałem do niego, słuchaj, ty dzisiaj mieszkasz w mieszkaniu, możesz wybudować sobie dom. A on mówi, nie, dom to jest moim marzeniem, ale nigdy nie będę miał domu pewnie, albo nie wiem kiedy. Ja mówię, możesz mieć dom. Zobacz, to tyle będzie kosztowało, tu masz tyle i tu możesz zrobić tak. I nagle, wiecie, pokazałem mu tylko rzeczy, które może zrobić i reszta już poszła. I wiecie co? Piękno było takie, że po kilkunastu miesiącach, troszeczkę ponad rok, byłem zaproszony do tego, żeby odwiedzić go w jego domu. Czyli czasami to nie jest kwestia tego, że nie mam, tylko nie wiem czasami, jak operować w pewnych rzeczach. Więc umiejętność operowania, wskazywania ludziom, co mogą zrobić, tak naprawdę pomaga niesamowicie, ale ludzie muszą być świadomi finansów. Świadomi. I świadomi tego, że kosztuje, ale nie obciążeni tym. Muszą czuć się zaproszeni. można zbierać ofiarę, gdzie brzmi ona jak wykręcanie rąk. Ale można zbierać duże pieniądze i rzucać duże wyzwanie w czysty sposób. Bo kiedy motyw jest czysty, on również będzie czysto brzmiał. I kiedy czysto brzmi motyw, ludzie chętnie włączają się do tego. Myślę, że musimy uważać na takie rzeczy jak biznes w kościele. Kiedy pastor zaangażowany jest w jakikolwiek biznes, musi uważać, żeby nie traktować swojego kościoła jako rynku. Pamiętam kiedyś ktoś przyszedł do mnie z sieciowego biznesu tutaj i powiedział: ty masz tutaj taki dostęp do ludzi, ty byś był bogaty człowiek. Ty jesteś w stanie ich namówić dzisiaj na wszystko. I ja myślę sobie, no, ty jest trochę w tym racji. Czy byłem kuszony? No nie. Ale to była ciekawa myśl dla mnie. Ja nigdy nie wpadłem na to. I ten człowiek mówi: zobacz, posłuchaj. Ty możesz nie tylko być teraz dobrym pastorem, ale jeszcze bogatym, dobrym pastorem. I ja mówię: tak. Tylko jest jeden mały problem. Jest tylko jeden mały problem. Ci ludzie zaufali mi swoim życiem ze względu na Ewangelię. I ja nie mogę użyć tego ze względu na inny wzgląd. Ten ich motyw bycia ze mną dyskwalifikuje mnie w jakimkolwiek innym użyciu tego motywu. Więc ja nie mogę teraz być sieciowym biznesem, który sprzedaje odkurzacze na przykład sieciowo. I teraz mówię: słuchajcie, jestem waszym pastorem, a przecież chcecie dbać o mnie. Ja mam takie odkurzacze tutaj. One są drogie, 8000 sztuka. Każdy z was może sobie na to pozwolić. Zresztą nie powiem wam o cenie, dopóki nie będziecie chcieli naprawdę tego kupić. Bo przecież dobry biznes to jest nie mówić o cenie aż do samego końca, a później, kiedy człowiek już... Tak? Więc użycie ludzi nie jest możliwe. Nawet jeśli nie mówimy o całej publice, to nawet o kilku osobach. Wejście w biznes z kimś. Pastorze, czy nie chciałbyś być partnerem moim w tym? No jest taki mały problem. Jeśli ja będę twoim partnerem w biznesie, to nagle coś nas więcej łączy, co nas może poróżnić. Więc ja zakładam dzisiaj już to, że teraz jeśli wchodzę z kimś w biznes i na przykład wyobraźmy sobie, że to jest, wy jesteście moim kościołem, mega, i to jest lider i teraz lider chce zrobić ze mną biznes. Problem, który nagle nakłada się, jest taki, że my stajemy się partnerami biznesowymi. I teraz ja jestem głosem dla niego i partnerem biznesowym. To są dwa różne połączenia i umiejętność funkcjonowania w tych dwóch różnych połączeniach jest wielką sztuką. Najczęściej się nie udaje i najczęściej nie proponuję tego. Czy to jest niemożliwe? Tego nie powiem, bo być może gdzieś jest możliwe. Ja tylko nie znam za wielu takich przypadków. Szczerze, nie znam żadnego. Ale teraz my będziemy kuszeni jako przywódcy, dlatego że my potrzebujemy zaopatrzenia. Czasami kościół jest mały, ma tylko 20 osób, więc nie możemy tutaj oczekiwać z 20 osób mega wypłaty, więc ktoś daje nam propozycję i zaczynamy wchodzić w różnego rodzaju układy. Musisz umieć przeczekać, aż grona dojrzeją. I wierzę, musisz czekać. Bądź po prostu skromny, ale zawsze z podniesionym czołem. Zawsze wierzący w to, że masz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I nie kłam, tylko mów do swojej żony, że nasza fala kiedyś nadejdzie. I rób wszystko, żeby wierzyła w to. Oczywiście ty w to najpierw uwierz. Ale wiecie, my podróżujemy najczęściej nie sami, tylko podróżujemy z całą rodziną, podróżujemy z dziećmi. Nasze dzieci mają pragnienia, nasze żony mają pragnienia, czasami duże. Czy ktoś z was ma jeszcze jakieś sugestie odnośnie błędów, które możemy popełnić jako jako pastorzy i liderzy w sferze tych finansów? Wiecie, można popełnić mnóstwo błędów, można źle dawać. Można być pastorem i samemu nie być dawcą. Bo można mieć takie wrażenie, to ludzie niech dają, ja dałem swoje życie. To nie jest dobrze, kiedy dałeś swoje życie i nie dajesz swoich pieniędzy. Nie możesz wymagać od ludzi czegoś, czego sam nie modelujesz. I teraz, kiedy dajemy ludziom wyzwanie, słuchajcie, rzucam wyzwanie w kościele i ja sam nie biorę w nim udziału, to wiecie, to w pewnym sensie ja tracę dźwięk. Dlatego, że gdy sam biorę udział w czymś, to ja mam dźwięk. A gdy nie, nie mam tego dźwięku. Wiecie, pamiętacie, jak Jan mówi, jestem głosem? Wołającym na pustyni? Wszystko jest w kontekście głosu. To, jak żyjesz, taki głos wydasz. Twój głos mówi o wszystkim. Twój głos przyciąga, twój głos odpycha. Twój głos przyciąga dobra, przyciąga rzeczy lub odpycha rzeczy. Twój głos. I nie ma w tym magii. Dlatego, że dwóch ludzi powie ten sam tekst i zbiorą w tej samej grupie dwie ofiary i jeden będzie miał przełom, a drugi nie, bo wszystko jest zawarte w tym infradźwięku, w tym głosie, który jest wydawany. Jeden może przyciskać, a drugi powie, daję wam możliwość. I ten, który powie, daję wam możliwość, będzie miał wielką ofiarę, a ten, który będzie przyciskał, wyciśnie ledwo sam z siebie. Czasami im dłużej mówimy, tym mniej ludzie chcą dać. Byłem kiedyś na takiej konferencji, gdzie ktoś mówił 1,5 godziny na temat ofiary. Ja nie mam problemu generalnie z długim mówieniem o ofierze. Ja wierzę w ofiarę. Ale jeśli ktoś mówi 1,5 godziny, to albo uczy na temat dawania, bo jeśli to jest tylko ofiara, to lepiej niech po prostu zbierze ją. Tak? I siada. Pamiętam, jak na jednej z konferencji jeden z pastorów wstał i powiedział, przestań już mówić, ile potrzebujesz. 20 000 funtów. Proszę bardzo, skończmy już. Niech kaznodzieja mówi. Dlatego, że pewne rzeczy mogą być już w pewnym momencie nieetyczne. Okej. Nasuwają wam się jeszcze jakieś inne błędy, które mamy? Albo pytania odnośnie tego, osobistych finansów? Wiem, że pastor Marek mówił o budżecie. Każdy pastor powinien dawać dziesięciny ofiary i jałmużny. To jest, żadna jest nowość, ale... Tak? Płacimy rachunki. Płacimy na czas. Jesteśmy we wszystkim tacy, jakbyśmy chcieli, żeby ludzie byli. Modelujemy życie, które chcemy widzieć w naszym kościele. Okej. Ja mam tyle. Dam wam mikrofon teraz. I parę komentarzy, słów komentarzy. Myślę, że byłyby bardzo ważne dla nas. A mikrofon miałem. Okej, jest już. Ja nie wiedziałem, że tam jesteś. Dziękuję bardzo. Andrzeju? Tomek pierwszy, dobrze. Śmiał. Odnośnie tego, co mówiliśmy.
To znaczy, okazuje się, że ja jeszcze mam jedno pytanie. Jednak dotyczące dziesięciny. Myślę, że to też czasami może być niejasne. Gdzie pastor daje swoją dziesięcinę? Wiem, że część pastorów daje dziesięcinę swoją do kościoła. Wiem, że część pastorów daje dziesięcinę, nie wiem, swojemu ojcu duchowemu. Tak naprawdę, czy nie, ja nie wiem, czy jakbyś pastorze mógł powiedzieć właśnie, jak to jest właśnie u ciebie. czy jest jakaś zasada generalnie, ale ja myślę, że to też może być pomocne jakieś, jakoś.
Finanse, które dostaję jako... Ja jestem w miejscu, w którym mam finanse z różnych źródeł. Kompanie olejowe w Stanach... Nie. Parę biznesów na Cyprze. Wiecie, ja żyję z honorariów. Może tak, z wypłaty, którą mam w kościele, z honorariów zgłoszenia i z moich książek i płyt, które są na zewnątrz wysyłane. Czyli ludzie, którzy są tutaj, którzy są na miejscu w naszym kościele, nie są obciążeni moim jakby prowizją, natomiast wszyscy, którzy są z zewnątrz, ja zyskuję z tego, więc mam kilka jakby źródeł dochodu. One są mniejsze, większe. Mam również też trzy osoby, które wspierają mnie z Polski swoją własną częścią, prawdopodobnie dziesięciny, więc tak to wygląda, dając mi jako swojemu ojcu duchowemu albo pastorowi. Ja robię to tak, że te rzeczy, które otrzymuję z kościoła tutaj, moja dziesięcina idzie tak w trzy miejsca dokładnie. Tony Miller, Rick Renner i od września Rob Thompson. To są takie trzy moje główne, powiedzmy, cele, które mam. Czasami zbieram pieniądze, żeby dać i wysłać jakąś konkretną kwotę. Wszystkie natomiast pieniądze, które mam z zewnętrznych źródeł, daję z powrotem do kościoła, tak aby nie mieszać tych samych pieniędzy, tak? Czyli dostaję wypłatę i oddaję z powrotem tutaj w to samo miejsce. Tak byłem uczony i na dzisiaj tak powiedzieli mi moi przyjaciele, że to jest w porządku. Myślę, że jest w tym pewnego rodzaju bezpieczeństwo, więc ja nie biorę... Czasami ktoś może zrobić tak, że swoją dziesięcinę wysyła gdzieś do jakiegoś... Jakiś pastor wysyła, wspierając jakiś kościół inny. Kościół, niekoniecznie tego człowieka. Myślę, że to też jest w porządku, jeśli dla niego jest to w porządku. Wydaje mi się, że ja osobiście wysyłam do nich osobiście, dlatego że ja wierzę też w ten głos, nie tylko w to, co robią. To, co robią, mogę dać ofiarę swoją. I to jest to, co robię. Za każdym razem, kiedy jestem w tamtych miejscach, oprócz tego, co sam daję, daję również ofiarę. Dlatego, że my również jako Kościół mamy dziesięciny i my cały czas chcemy wysyłać je i wypychać je na zewnątrz, wspierając różne miejsca, nie tylko w górę, bo zdarza się również, że pomagamy w innej formie, innym miejscu.
Zdaję też
nie
sobie
wiem, czy to
sprawę,
jest jasne.
Ja zdaję sobie sprawę też, że prawdopodobnie wiele osób będzie nas słuchało, stąd mam też drugie pytanie, czy istnieje coś takiego jak dziesięcina kościoła tak naprawdę?
Odpowiedź? U nas tak. U nas tak to funkcjonuje. Nie obliguję tego, jakby nikogo nie próbuję teraz zobligować, po prostu tak to robimy, że dajemy dziesięcinę z naszych dochodów w różne miejsca. Czasami jest tak, że Bóg nas prowadzi, żeby w dane miejsce zasiać. Jakąś szczególną kwotę.
Zasiać tak, ale czy możemy to nazwać dziesięciną?
Tak, 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 oczywiście, że tak. Ja używam tego słowa, ale to oczywiście, że tak jest. Są też szczególne okazje, czasami szczególne ofiary. Ktoś zbiera. W tej chwili też będziemy, wiecie, myślę o tym, że część tych pieniędzy, które będą dziesięciną z naszej konwencji, chcemy wysłać do Andrew Womacka, żeby wspierać budowę jego nowej szkoły biblijnej, którą budują. Mają tam zebranych 27 milionów dolarów, potrzebują chyba 55, więc im trochę brakuje, więc im dorzucimy, żeby było im lżej. wspieramy też to wyraźnie, co widzimy, że Bóg w tym jest. Chcemy, żeby to, co przynosi owoc też, żebyśmy mieli w tym udział. To jest niesamowite. Wtedy mamy niesamowity plon w naszym życiu i w Kościele również.